Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu w kolejnym wydaniu politycznej dogrywki, nieomal tydzień po parlamentarnych wyborach. To też jak zwykle o wyborach raczej ani słowa, tym bardziej, że wypowiadali się już na ten temat nieomal wszyscy, pytani i niepytani, kompetentni i ignoranci pospołu. Ale o wojnie kulturowej, też obecnej poniekąd w minionej kampanii, już jak najbardziej. Dziś więc w loży ekspercko-komentatorskiej pan profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk, Polska Akademia Nauk i Akademia Jakuba z Paradyża. Witam pana profesora.
Dobry.
Panie profesorze, mamy do czynienia z wojną kulturową? Aktualnie w Polsce i nie tylko zresztą.
No tak, to już chyba truizm, jeżeli stwierdzamy toczącą się i ciągle nasilającą się wojnę kulturową. Nowość, można powiedzieć, polega na tym, że ona coraz bardziej intensyfikuje się w Polsce, bo jak popatrzymy na ostatnie gdzieś mniej więcej pół roku...
Niektórzy mają kompleksy dłużej. Z tego powodu, że dopiero teraz.
No tak, próbują nadrobić zaległości, jak wiemy,
aktywnością.
Po zapale rewolucyjnym niektórych środowisk, intensywności marszów, intensywności...
Prowokacji.
Tęczowej, kadrowej, która jeździ po Polsce z tymi marszami, więc...
No właśnie, Marsz Równości to jest taka eufemistyczna nazwa przecież.
Tak, no u nas zresztą się, proszę zwrócić uwagę, promuje właśnie tą nazwę, a na zachodzie, chociażby w Niemczech, te eventy, nazwijmy to, nazywa się Gay Pride, to znaczy duma, prawda? Tam jest słowem kluczowym duma.
Ostatnia parada w Lublinie była wyraźnie już skierowana w ten sposób, że to promocja homoseksualizmu. Co to może znaczyć, na miłość boską?
No to już trzeba ich się pytać, organizatorów. Natomiast jak pan zadał pytania o wojnę kulturową, to ona rzeczywiście na naszych oczach się coraz bardziej w Polsce intensyfikuje i dotyka różnych sfer, bo to nie tylko są te najbardziej widowiskowe marsze tak zwanej ideologii LGBT, ale przecież dotyka też sfer akademickich, o których już tutaj kiedyś wspominaliśmy, czy szerzej świata mediów, więc...
Medycyny również w jakimś sensie, prawda?
Tak, no właśnie...
Swobodna i bezpieczna aborcja, to co to takiego?
Tak, która jest przedstawiana na ostatniej mądrości etapu jako tak zwane prawo człowieka. To znaczy
no
człowieka tego, który przeżyje, bo nie tego, który umrze w wyniku aborcji. Natomiast tu mamy do czynienia rzeczywiście z całym wachlarzem arsenałów, też środków propagandowych stosowanych do forsowania programu rewolucyjnego, ale takim jednak szyldem chyba, który łączy różne te wątki, to jest przekonanie, jak mówiono w czasie rewolucji francuskiej, po pierwsze, że nie ma wolności dla wrogów wolności,
no
po drugie...
Wrogów przy pomocy gilotyny tam eliminowano.
Pomatowano obywatelkę, gilotyna już się nimi zajęła, ale drugie, co ważniejsze, to jest maksyma, którą wypowiedział jeden z jakobińskich deputowanych, który powiedział, cytuję, w naszej mocy jest zacząć świat od nowa. I tutaj to jest rzeczywiście przekonanie, że my możemy na nowo wymyślić człowieka.
Kalendarz,
dobry. Sposób liczenia czasu, sferę dźwięku, zakazać na przykład głosu dzwonów kościelnych. Już w Polsce przecież niektórzy skarżą się na to, że im za głośno w niedzielę, nie mogą spać do 12 z powodu dzwonów kościelnych. Więc na nowo Polska ma być wymyślona. Nie będę cytował wypowiedzi tych szczególnie aktywnych rewolucjonistów, ponieważ to...
No to już słyszeliśmy w literaturze.
Wulgarne.
Nowy wspaniały świat, nowy człowiek.
Tak. Nowa socjalistyczna marksizmie. Polska, budujemy drugą Polskę, będziemy mieli trzeci świat i tak dalej.
Ale bardzo istotnym pojęciem jest tutaj tolerancja represywna. Rzecz kompletnie nie nowa przecież. 60. któryś rok bodajże, Herbert Marcuse, to jest krytycze Frankfurter Schule, tak?
Tak.
Co to niektórzy podśmiewali się, że pożenili Marksa z Freudem. Ale to był właśnie ideolog dosyć hochsztaplerski, że tak powiem, jako filozof, ideolog ruchów hipisowskich.
Tak, guru tak zwanego pokolenia 68 roku. On użył tego pojęcia tolerancji.
Ono wszystko wyjaśnia w gruncie rzeczy.
Tak, pod kątem, pierwotnie to miała być krytyka tej zgniłej kultury Zachodu, prawda, która głosząc tolerancję wcale nie jest tolerancyjna, no bo No bo właśnie hipisi albo generalnie pokolenie 68 roku nie może własnej ekspresji znaleźć chociażby w rewolucji seksualnej, zwłaszcza promując tak zwane mniejszości seksualne. Ale potem, kiedy pokolenie 68 roku przeszło zwycięski marsz przez instytucje, samo stosuje o wiele bardziej brutalnie tą właśnie tak zwaną tolerancję represyjną, w myśl zasady, że nie ma tolerancji dla wrogów tolerancji. Więc nie można na przykład pisać o Wandei na Sorbonie paryskiej, czego doświadczył jeden z profesorów francuskich, a na naszych uniwersytetach, jak czytamy na przykład w niedawnym oświadczeniu konferencji rektorów polskich, już niebezpiecznie jest krytykować na przykład ideologię LGBT.
Ale to jest i tak postęp, ponieważ jeszcze niedawno twierdzono, że żadnej ideologii LGBT nie ma.
No więc ludzie nauki pochylili się z troską i stwierdzili, że jednak jest ideologia i ona powinna być pod szczególną opieką. Broń Boże, nie można jej krytykować i żeby nikomu nie przyszło do głowy nazywać to cenzurą.
No i poza tym ta tolerancja represywna nie ukrywa w gruncie rzeczy, że chodzi o to, że ruchy prawicowe, konserwatywne absolutnie nie mają prawa bytu.
Tak, no znaczy...
Tolerancja dla nas, a dla nich nie.
Tak, to znaczy tutaj próbuje się przemycić takie oto myślenie, że jeżeli ktoś reprezentuje tak zwane przyzwoite myślenie, to musi być człowiekiem lewicy. Inne myślenie nie jest przyzwoite. Nie powinno być dopuszczane, nie powinno być artykułowane. Co jest oczywiście, już abstrahując od meritum sprawy, bo rzeczywiście trudno nazywać nową czy coraz nowszą lewicę czymś odkrywczym, ponieważ to są wariacje na temat Karola Marksa, wczesnego, późnego, ewentualnie Fryderyka Engelsa, natomiast nic tam nowego nie ma. Ale to jest próba właśnie kneblowania wolności debaty akademickiej w myśl praktycznie stosowanej zasady tolerancji represywnej, tak.
Jakiś czas temu również, dawno, dawno, mówmy szczerze, powstało pojęcie postępu. I ono jest, to jest taki formuła worek właściwie. I postęp to jest to, co my uważamy za postępowe, chociaż w XIX wieku już Gogol napisał, że rozwijamy się, ale nie doskonalimy.
Tak, jak któryś z mądrych pisarzy powiedział, że postęp to jest suma poglądów właśnie dezaktualizujących się. I tutaj rzeczywiście, jak obserwujemy profil ideowy tych, którzy ciągle mówią o postępie, no to jest bardzo widoczne.
No kto by nie chciał być postępowy?
Tak, ale zwróćmy uwagę, że ci, którzy epatują postępem, reprezentują czy podpisują się pod tezami, które no, urągają zdrowemu rozsądkowi. No dość wspomnieć panią jedną eurodeputowaną, świeżo wybraną z Polski, która utrzymywała publicznie, że dojenie krów to jest gwałt na zwierzętach tychże.
Ta pani była jeszcze niedawno rzecznikiem, zastępcą rzecznika praw obywatelskich i ma doktorat z prawa.
Tak, i została wybrana do Parlamentu Europejskiego, gdzie głosi właśnie takie tezy. Więc tutaj mamy do czynienia właśnie z takim kompletnym zanegowaniem już nie tylko rozumu, ale zdrowego rozsądku i to jest przedstawiane jako postęp. Ale postęp we właściwym rozumieniu, to jak napisał pięknie kiedyś Chesterton, to jest znalezienie miejsca, gdzie można się zatrzymać.
Rzeczywiście uwodzicielska teza. No właśnie, wróćmy do konkretów, panie profesorze, jeśli łaska. Ktoś to nazwał no, niezbyt elegancko objazdowy cyrk, czyli te marsze równości, bo to już nie ma wątpliwości, że po pierwsze, to są na ogół ci sami ludzie, którzy się przemieszczają z miasta do miasta, przywożeni są autokarami albo też dostają diety. Jest taki materiał już dziennikarski, w którym już wiadomo mniej więcej, jak to wygląda, że kto to płaci wobec tego, takie jest moje pytanie.
No cóż, to oczywiście tego nie, tylko mogę domyślać się, że pewno płacą te same środowiska, czy te same osoby, które finansują inne inicjatywy zmierzające do budowy tak zwanego społeczeństwa otwartego. Tu najczęściej oczywiście pada nazwisko pana Sorosza, ale pewno nie tylko. Różne są siły, powiedzmy, które są zainteresowane jakąś, nazwijmy to, destabilizacją sytuacji w Polsce, gdy chodzi o tą wspomnianą przez pana wojnę kulturową. Mi się przypomina w tym kontekście wypowiedź niejakiego Aleksandra Dugina. Dla niewtajemniczonych to powiem, że to jest tak zwany rosyjski geopolityk, bardzo podobno czytany na Kremlu i modny w Rosji, który powiedział w wywiadzie dla Fronde w 1997 roku, że wszystko, co rozkłada od wewnątrz katolicyzm w Polsce, sprzyja naszym rosyjskim interesom imperialnym. Tak a propos pewnej aktorki z Warszawy, która jednocześnie zdaje się, oprócz tego, że obraża wszelkie możliwe uczucia religijne i patriotyczne, występuje chyba w jakimś rosyjskim filmie.
I jest nową parlamentarzystką. Ale właśnie, Kościół jest kojarzony z jedną opcją polityczną. Zupełnie niesłusznie, mam wrażenie, ale jednak.
No to jest też oczywiście zabieg, który my widzimy od mniej więcej 30 lat. Dla bardziej wytrawnych czy uważnych...
No bo wtedy przed terroryzmem czarnym nas bronił Adam Michnik i jego akolici.
Właśnie, od początku na przykład Gazeta Wyborcza zwracała uwagę i piętnowała, że Kościół jest kościołem jednej partii. Proszę sobie przypomnieć początek lat 90. Ci biskupi są biskupami ZHN-u. Czyli Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, była
gdzie
taka
partia. Gdzie wylądowali ZHN-owcy, to...
Dla niewtajemniczonych powiem, że niejaki Stefan Niesiołowski też był w ZHN-ie, ale...
Założycielem był nawet.
Tak, i twarzą przez jakiś czas tej partii. I przecież jeżeli dzisiaj się Gazeta Wyborcza tworzy rankingi różnych hierarchów kościelnych, którzy zieją mową nienawiści, jak mówi gazeta, to warto przypomnieć, że kiedyś na pierwszym miejscu był biskup gorzowski Józef Michalik, który w 91 roku powiedział, że niech katolik głosuje na katolika, mason na masona, a Żyd na Żyda. No, komentarze Gazety Wyborczej były mniej więcej takie jak dzisiaj wobec arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, więc ta historia jest historią długiego trwania, to znaczy każdy hierarcha, który na serio traktuje swoje powołanie jako człowieka, który ma wskazywać kierunek, jest traktowany
prowadzić
przez Gazetę
ludzi
Wyborczą,
do Boga, ktoś
tak, który traktuje powiedzieć. Na serio swoją wiarę, to znaczy nie jako dodatek do czegoś, tylko jako istotę swojego powołania, no to jest człowiekiem zionącym nienawiścią, a na pewno jego oczy zioną nienawiścią.
Dopóki Kościół istnieje w takim kształcie, jako hierarchiczny, jako instytucja dosyć potężna jednak, a przede wszystkim jako wspólnota wiernych, te ataki się nie skończą.
Oczywiście, że nie. Jeżeli Kościół się nie da spacyfikować, jeżeli w Kościele będą ciągle duchowni...
No są też, przepraszam, że mówię, są też tendencje w Kościele wśród hierarchów również do używania politycznej poprawności jako sposobu wypowiadania się.
No właśnie, więc jeżeli Kościół nie da się spacyfikować, nie da się no właśnie tak podgrzewać na wolnym ogniu jak ta żaba, aż do skutecznego końca, no to jest jeszcze szansa na to, że Kościół pokaże, co jest dobre, co jest złe w świetle nauczania Ewangelii, bo przecież te wypowiedzi hierarchów, o których mówimy tutaj, one nie biorą się same z siebie, że...
Wierni tego wymagają.
Tego oczekują. Krótko mówiąc, nikt nie lubi podróbek Coca-Coli, nikt nie lubi podróbek jeansów i nikt nie lubi, albo nie powinien lubić podróbek Ewangelii i tak zwanej zdrowej nauki, o których mówi Pismo Święte. Jeżeli ta oferta jest przedstawiana autentyczna przez hierarchów, przez biskupów, to ludzie czują, że mają autorytet, mają punkt odniesienia.
A taka potrzeba jest, tym bardziej, że konserwatyzm nie jest przecież wstecznictwem, jak chcą niektórzy. Była, jest i będzie.
Coraz większa jest, bo żyjemy w sytuacji coraz większego galimatiasu.
I łatwo
zamętu.
Się zagubić, prawda?
Taki punkt odniesienia, gdzieś światło w tunelu jest bardzo ważne, dlatego taki atak.
Pamiętam, ojciec Jan Góra opowiadał, jak to spotkał się z młodymi ludźmi i jedna dziewczynka w pewnym momencie powiedziała: proszę ojca, my potrzebujemy ojca, a nie kumpla kolejnego.
Bo my kumpli to mamy dużo, a ojciec ma być ojcem, tak, to jest tego. I on powiedział, że to naprawdę było wstrząsające i otworzyło mu oczy na dalszą posługę duszpasterską.
Zresztą z takimi rezultatami, że daj Boże.
Biskup ma być pasterzem, a nie komiwojażerem.
Taki jest jego obowiązek.
A nie najemnikiem wynajętym przez takich czy innych autorów modnych ideologii. Taki jest jego obowiązek i główne powołanie. O tym ciągle mówił święty Jan Paweł II, na którego lubimy się tak powoływać. Więc cóż, no arcybiskup Jędraszewski podpadł, ale podpadł w dobrej sprawie.
Czyli wojna kulturowa trwa.
I będzie coraz gorsza.
Bardzo dziękuję za udział w audycji.
Dziękuję.
Przypomnę, że dziś komentował dla Państwa pan profesor Grzegorz Kucharczyk, Polska Akademia Nauki, Akademia Jakuba z Paradyża, na co dzień prorektor do spraw nauki tej gorzowskiej uczelni. A to była Polityczna dogrywka. Audycję przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała. Na następną z tej serii zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Do usłyszenia zatem.
Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.